TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
14.23, Anna Piekutowska, to jest audycja W Zasięgu i wracamy do tematu Julii, którą poznaliście Państwo historię pani Julii przed informacjami Radia TOK FM, a ze mną teraz w studiu są Agata Bzdyni, radczyni prawna specjalizująca się w ochronie praw człowieka. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Oraz Joanna Gzyra i Skandal z kolektywu Legalna Aborcja i z Feminoteki przede wszystkim. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Julia była systematycznie nękana przez obcego mężczyznę, dostawała niechciane zdjęcia seksualne, głuche telefony, kiedy blokowała numer, to pojawiał się kolejny. Gdy zgłosiła sprawę do prokuratury, zaś usłyszała, czy przeczytała w uzasadnieniu, że no to jest za mało, żeby mówić o przestępstwie. Mecenas Bzdyń, czy naprawdę właściwą reakcją było umorzenie? Jak pani odczytuje uzasadnienie tej
mnie
sprawy?
Mnie jest zawsze ciężko się wypowiadać, gdy nie znam całości akt sprawy, natomiast samo uzasadnienie, które zostało przez Julię upublicznione, wskazuje na to, że nie była to sprawa zbadana bardzo dogłębnie. Moje takie prywatne przypuszczenie jest po prostu takie, że załapała się na okres statystyczny końca roku, gdzie prokuratura no, bardzo dużo umarza spraw.
Nie chce sobie zostawiać na następny rok problemów.
Dokładnie tak, które są łatwe do umorzenia, tak, bo jest jakiś element ocenny, tak jak tutaj, bo mamy element ocenny, tak, kiedy sprawo nam nie mówi, że uporczywe musi być, będzie to 5 telefonów, czy uporczywe będzie 15 telefonów, tak? Jest to pewien zakres oceny opierający się zarówno na doświadczeniu życiowym i zawodowym osoby, która ocenia materiał dowodowy w sprawie, jak też jej takim, nie wiem, poczuciu moralności, etyki, bo wchodzimy tutaj też w takie tak zagadnienia przy akurat tym przestępstwie.
Pani użyła takiego sformułowania, że to było łatwe do umorzenia. A czy to było łatwe do rozwiązania? W ogóle z czym my mamy do czynienia? Czy to jest właśnie nękanie? Czy to jest cyberstalking? Czy to jest przemoc seksualna? Jak można by było to no, już umieścić w takich ramach prawnych, to co się wydarzyło?
No ramy prawne, no to pani zgłosiła pokrzywdzona przestępstwo stalkingu, tak? Uznała, że ilość, liczba tych SMS-ów, czy tam wiadomości na WhatsAppie, tak, które dostawała, w jej ocenie wypełniała znamiona tego przestępstwa. Żadne jej działania nie były skuteczne, żeby tego sprawcę powstrzymać, tak? Bo blokowanie jego jednego numeru powodowało, że on kupował sobie następną kartę, tak? I z następnego numeru robił dokładnie to samo. I teraz, czy ocena, że ten, bo tam ona wskazywała, że to się działo mniej więcej od marca do sierpnia, tak? Czy w tym czasie, przez te 5 miesięcy, jak dostawała co jakiś czas, bo nie codziennie, tak? Czy to będzie już spełniało znamiona uporczywości, jest oceną indywidualną osoby, która te akta prowadzi, tak? Która tę sprawę ma u siebie na biurku. I teraz są prokuratorzy w Polsce, którzy uznają, że nękanie będzie wtedy, kiedy takie zdjęcia, albo nawet nie takie, no po prostu jakieś zdjęcia, czy jakieś telefony, czy jakieś SMS-y, niekoniecznie zawierające takie treści, jak w tej sytuacji, będziemy dostawali kilka razy dziennie dopiero przez taki czas. A będą osoby, które w tej sytuacji uznałyby, że jak absolutnie doszło do przestępstwa i postawiłyby zarzut temu sprawcy. To jest kwestia bardzo indywidualnej oceny referenta sprawy.
A czy to znaczy, że nasze prawo jest jakieś za bardzo uznaniowe w tym obszarze?
Trudno, żeby było inaczej. Trudno, żeby było inaczej, bo prawo nam nie może powiedzieć, że 15 to już jest ta liczba, tak, która ma być, albo że ma to być co najmniej raz dziennie. To nie jest, prawo nie może być aż tak kazuistyczne, bo się zapędzimy po prostu w kozi róg.
No to zastanawiam
się. To jest kwestia oceny przez pryzmat doświadczenia życiowego i pewnego stopnia empatii osoby prowadzącej tak naprawdę. Czy postawiona pani, tak, w butach tej osoby pokrzywdzonej i dostająca tego typu wiadomości znienacka, bo to nie przychodziło o konkretnej godzinie, że pani pokrzywdzona mogła się spodziewać, że tak o 18 pan do mnie napisze. tylko że przychodziło to w różnych sytuacjach życiowych. Tak jak słyszeliśmy, pani była w sytuacji, gdzie siedziała ze swoim partnerem. No ciężko powiedzieć, że jej tak. to nie zaskoczyło, czy jej to nie wybiło z jakiegoś rytmu, nie przestraszyło, tak? Bo to może powodować konsekwencje dla jej życia prywatnego. Co wtedy, gdyby partner zaczął podejrzewać o jakąś zdradę? Później druga sytuacja, o ile pamiętam dobrze, wspominała, że była z siostrą, gdy jakiś telefon się zdarzył, tak? Więc to były sytuacje znienacka, zaskakujące ją, powodujące, mogące powodować zastraszenie jej, tak? Czy były uporczywe? To tak jak mówię, no czy uznamy, że uporczywe jest to raz dziennie, czy 10 razy dziennie, czy raz na tydzień, czy co 2 tygodnie? Czy po prostu uporczywe jest dlatego, że to się po prostu powtarza przez określony czas?
Jasne. Rozumiem, że to jest trudne do właśnie określenia w jakichś sztywnych normach prawa, no to tak po prostu z czubka głowy, być może po prostu prokuratorzy potrzebują większej empatii, większej wrażliwości, szkoleń.
Myślę, też edukacji potrzebują w tym zakresie, tak? Prawo się zmienia dosyć powoli, tak to określę, natomiast społeczeństwo, sposoby działania sprawców ewoluują dużo szybciej. Zawsze przy każdym przestępstwie jest tak, że przestępcy są krok, dwa, trzy dalej niż organy ścigania, tak? Zawsze to oni wymyślają nowe sposoby popełniania przestępstw. A my jesteśmy z tyłu i się musimy uczyć.
W naszej rozmowie jest też Joanna Gzyra Iskandar. Z perspektywy, no właśnie, organizacji, która pomaga kobietom i wieloletniego doświadczenia, poproszę o komentarz do sprawy Julii, bo to jest, wydaje mi się, bezprecedensowe przede wszystkim jest to, że sprawa dotyczy jednego mężczyzny, który co najmniej 50 kobiet napastował tymi zdjęciami.
I nadal czuje się bezkarny i nie wiemy, czy nie robi tego nadal kolejnym kobietom. Właśnie dlatego, że postępowanie zostało umorzone. Wie o tym już w tym momencie cała Polska, łącznie z nim, więc on czuje się po prostu w swoim prawie, żeby robić to, co robił dotychczas. I myślę, że to jest ogromna porażka naszego państwa reprezentowanego przez prokuraturę, że w takiej sytuacji, która jest, no, w mojej ocenie, w waszej pewnie też i wielu naszych słuchaczy i słuchaczek, absolutnie jednoznaczna. I zresztą, jak mogliśmy i mogłyśmy usłyszeć w rozmowie z Julią, no była dla niej sytuacją opresyjną, sytuacją nękania, kiedy czuła się zaszczuwana i wpływało to faktycznie na jej życie. Mówiła, że dostawała ataku paniki, mówiła o tym, że mogło to właśnie rzutować na jej relacje prywatne. Mówiła, że bała się wychodzić z domu, szczególnie kiedy dowiedziała się, że sprawca mieszka niedaleko niej. No, takimi decyzjami prokuratura po prostu pokazuje, że sprawcy przemocy, a to, co robił ten człowiek, absolutnie jest przemocą i nie mam co do tego wątpliwości, po prostu mają wolną rękę.
I okazuje się, że to jest rzecz, z którą kobiety spotykają się dosyć często, te niechciane, erotyczne na przykład zdjęcia. Przytaczałam dane mówiące o tym, że 40% młodych kobiet dostaje te niechciane zdjęcia erotyczne. Tutaj właśnie ofiarą padło co najmniej 50 kobiet, no ale tylko niektóre z nich jednak zdecydowały się w ogóle zgłosić sprawę, pójść na policję. Jak myślisz, dlaczego?
Myślę, że to wynika z kilku rzeczy. Znaczy, po pierwsze, kobiety nie mają takiego poczucia, czy osoby, które doświadczyły jakiejś form przemocy, nie mają takiego poczucia, że organy ścigania i państwo w osobie policjanta czy prokuratora stoją po ich stronie, że mogą im zaufać, że ich sprawa zostanie potraktowana poważnie. Ja kojarzę statystyki z badania European Femme Institute, które mówią o tym, tylko one dotyczą generalnie cyberprzemocy, nie tylko takiej formy, o jakiej dzisiaj mówimy, że raptem 4% kobiet, które doświadczyły cyberprzemocy, zgłasza to policji, a 44% podejmuje kroki we własnym zakresie, właśnie chociażby w postaci blokowania, czyli to jest dokładnie to, co zrobiła Julia, czyli i tutaj dochodzę do drugiego punktu, czyli myślę, że jest tak, że kobiety czują, że to jest coś, gdzie one po prostu są pozostawione same sobie i to one muszą coś z tym zrobić, bo nie mogą zawierzyć państwu.
No właśnie, zarówno z uzasadnienia prokuratury, jak i z rozmowy z prokuratorem, którą przytaczała Julia w tej rozmowie, wynikało, że tak trochę próbuje przerzucić odpowiedzialność, że to ona musi zablokować numer, a potem, że to ona nie powiedziała wszystkiego w zeznaniu. No jakie są realne skutki takiego podejścia? I tu mówię o ofiarach, ale też o sprawcach.
Myślę, że osoba pokrzywdzona przede wszystkim, no, czuje się ponownie skrzywdzona. skrzywdzona, tym razem przez organy ścigania, przez prokuraturę, ponieważ no, szła tam po ochronę, szła tam po sprawiedliwość, szła tam po to, aby ktoś zadziałał i ukrócił działania tego stalkera, tego sprawcy przemocy i to się nie zadziało i sprawa nie została potraktowana poważnie, została umorzona.
A może przez to, że to nie działo się w życiu offline, tylko w życiu online, tak to ocenię, no to może ta przemoc przestała, nie była tak postrzegana jak takie realne naruszanie granic.
Ja nie wiem, czy w dzisiejszych czasach w ogóle możemy postawić jakąś jasną granicę pomiędzy życiem offline i życiem online, bo te dwie strefy już się tak ze sobą zrosły, tak bardzo się przenikają i to nawet widać dokładnie na przykładzie tej historii Julii, która mówi właśnie o tym, że to rzutuje na jej relacje prywatne, właśnie czy to z partnerem, czy to z siostrą, którzy byli świadkiem, świadkinią tych sytuacji, że dostała ataku paniki, że bała się wyjść z domu, no to jest sfera online czy sfera offline. Nie można tego moim zdaniem tak rozdzielić i absolutnie nie można bagatelizować. Cyberprzemoc jest taką samą przemocą, jak przemoc w świecie offline. Jest, można powiedzieć, taką nową odsłoną starego problemu, jakim jest patriarchalna przemoc wobec kobiet.
To na koniec pytanie do obu pań. Co powinny zrobić kobiety, które no, widzą siebie jakoś w tej sytuacji, doświadczają podobnych lub takich samych przekroczeń czy naruszeń jak Julia?
Powiem tak, samo wysyłanie jednorazowe dick pików w Polsce jest niekarane. Tak, to wprowadziła Austria całkiem niedawno też takie prawo, że już samo wysłanie jednego takiego zdjęcia z uwagi na ofensywne treści, tak, obsceniczne treści jest już przestępstwem, natomiast u nas nie. U nas, żeby takie przestępstwo mogło być ścigane, ono właśnie musi spełniać te znamiona, wypełniać znamiona przestępstwa nękania, czyli w zależności od tego, ile razy to będzie, tak? Na pewno blokowanie jest dobrą metodą, żeby ukracać, tak? Problem się właśnie pojawia, tak jak u Julii, gdy to samo, to co ja mogę zrobić, jako osoba, która ma jakiś tam dostęp do tego swojego konta online, mogę zablokować. Gdy to nie wystarcza, tak, tu jest problem i tu powinny wejść właśnie w swoją rolę organy ścigania i one powinny skutecznie uniemożliwiać popełnianie dalsze takiego przestępstwa.
Bardzo dziękuję. Agata Bzdynie, radczyni prawna specjalizująca się w ochronie praw człowieka oraz Joanna Gzera-Iskandar z Feminoteki były moimi gościniami.
Dziękujemy.
A ja oddaję głos Tomkowi Setcie, który zaprosi Państwa na EKG.
Dzień dobry Państwu. Już za chwilę po informacjach w EKG będziemy mówić więcej o gospodarczych skutkach weekendowych zapowiedzi amerykańskiego prezydenta i możliwych odpowiedzi na te zapowiedzi ze strony Unii Europejskiej. Chodzi oczywiście o zaostrzający się spór wokół Grenlandii. Co na to rynki, co na to inwestorzy? No już mogę Państwu tylko powiedzieć, że jest dużo czerwieni dziś na giełdach w Europie, także na giełdzie papierów wartościowych w Warszawie. A co przyniesie jutrzejszy dzień, kiedy otworzą się amerykańskie rynki? No o tym opowiemy Państwu w popołudniowej odsłonie EKG.
To po informacjach, a my wracamy po godzinie 15.